Zapraszamy do wysłuchania książki Lei Bardugo zatytułowanej Królestwo Kanciarzy. Przełożył Wojciech Szypuła. Czyta Janusz Zadura. Dla Holly i Sara, które pomagały mi budować. Noa, który pilnował, żeby ściany nie runęły. I Joe, która czuwała, żebym ja również nie upadła. Griszowie, żołnierze drugiej armii, mistrzowie małej nauki. Somatycy, zakon żywych i umarłych. Ciałobójcy, uzdrowiciele. Eterycy, zakon przywoływawczy. Szkwalnicy, piekielnicy, akwatycy. Materialnicy, zakon fabrykatorów. Substantycy, alchemiści. Część pierwsza. Potępiony. Rozdział pierwszy. Rietwienko. Rietwienko oparł się o kontuar i wetknął nos do brudnej szklaneczki. Whisky jakoś go nie rozgrzewała. W tym zapomnianym przez świętych mieście nic nie było w stanie człowieka rozgrzać. A na dodatek nie sposób było uciec od smrodu, dławiącego w gardle zapachowego koktajlu z małży, wody z zęz i mokrych kamieni, który zdawało się przenikał przez pory w głąb skóry, jakby brodziło się w esencji miasta niczym w filiżance najgorszej na świecie herbaty. Najgorzej było w baryłce, szczególnie w takiej żałosnej spelunce jak ta, norowatej tawernie wciśniętej w parter jednej z najbrudniejszych czynszówek w slumsach. Byle jak wzniesiony strop obwisł pod wpływem niesprzyjającego klimatu, a belki poczerniały od sadzy z kominka, który od dawna nie działał, odkąd śmieci zatkały przewód kominowy. Rozsypane na podłodze trociny chłonęły rozlane piwo, wymiociny i inne płyny, nad którymi klienci nie zdołali zapanować. Ciekawe, kiedy ostatnio ktoś tu zamiatał, pomyślał Rietwienko i wsadził nos jeszcze głębiej w szklankę, żeby ponapawać się słodką wonią kiepskiego alkoholu. Wyciskała łzy z oczu.
To się pije, nie wciąga.
Barman parsknął śmiechem. Rietwienko odstawił szklankę i zmierzył go spojrzeniem przekrwionych oczu. Szeroka pierś, gruby kark, prawdziwy zabijaka. Rietwienko nieraz widział, jak wyrzucał za drzwi awanturujących się klientów. Trudno jednak było go traktować poważnie, gdy ubierał się zgodnie z niedorzeczną modą obowiązującą młodych mężczyzn z baryłki. W różowej koszuli, z rękawami tak opiętymi na potężnych bicepsach, że omal nie pękły, i kamizelce w krzykliwą czerwono-pomarańczową kratę. Wyglądał jak wysztafirowany krab. Powiedz no mi, zagaił Rietwienko. Jego kercheński, który na co dzień pozostawiał wiele do życzenia, po paru głębszych był jeszcze gorszy. Dlaczego to miasto tak cuchnie? Jak zepsuta zupa. Jak zlew pełen niepozmywanych naczyń. Barman się roześmiał.
Ha, taki już jest, Ketterdam. Przyzwyczaj się.
Rietwienko pokręcił głową. Nie chciał się przyzwyczajać do tego miasta i jego smrodu. Praca dla radnego Hede była nudna, ale przynajmniej mieszkał w suchych i ciepłych pokojach. Jako cenny grisza kontraktowy mógł liczyć na wszelkie wygody i zawsze miał pełny brzuch. Wtedy przeklinał Hedego w duchu. Miał serdecznie dość nadzorowania transportu jego bezcennych morskich ładunków i nie podobały mu się warunki kontraktu, niemądrej umowy, która pozwoliła mu się wyrwać z Rawki po zakończeniu wojny domowej. Ale dzisiaj nie mógł się opędzić od myśli o pracowni Griszów w domu radnego, o ogniu płonącym wesoło w kominku, o brązowym chlebie podawanym z osełką masła i grubymi plastrami szynki. Po śmierci Hedego Karchańska Rada Kupiecka pozwoliła Rytwince brać udział w rejsach, żeby w ten sposób mógł wykupić swój kontrakt. Pieniądze były żałosne, ale czy miał inne wyjście? W obcym mieście był zwykłym szkwalnikiem, pozbawionym wszelkich umiejętności, któremu został tylko przyrodzony dar.
Jeszcze?
Barman skinął na opróżnioną szklaneczkę. Rietwienko się zawahał. Nie powinien szastać pieniędzmi. Gdyby nimi rozsądnie gospodarował, wystarczyłoby się nająć do pracy jeszcze na jeden rejs Góra 2, żeby mógł wykupić swój kontrakt i nabyć bilet trzeciej klasy na statek płynący do Rawki. Niczego więcej nie potrzebował. Za niecałą godzinę miał się stawić na przystani. Zapowiadano sztorm, więc załoga statku będzie na niego liczyć, że okiełzna morskie prądy i doprowadzi statek bezpiecznie do portu docelowego. Nie wiedział, jaki to będzie port i nic go to nie obchodziło. Kapitan poda współrzędne, a on, Rytwienko, wypełni żagle wiatrem albo poskromi niebiosa, po czym odbierze wypłatę. Na razie jednak wiatr się nie wzmagał. Może uda się przespać pierwszą połowę rejsu? Postukał w kontuar i skinął głową. No cóż innego mu pozostało. Zasłużył na odrobinę otuchy. Nie jestem chłopcem na posyłki. Mruknął pod nosem.
Że co?
Zainteresował się barman, napełniając mu szklankę. Rietwienko zbył go machnięciem ręki. Taki pospolity prostak i tak go nie zrozumie. Robił swoje, harował niezauważony przez nikogo. W nadziei na co? Parę miedziaków ekstra? Życzliwe spojrzenie ładnej dziewczyny? Nie miał pojęcia, co to bitewna chwała i uwielbienie tłumów.
Jesteś z Rawki?
Rietwienko otrząsnął się z wywołanej działaniem whisky mgiełki.
A co? Nic. Po prostu masz rawkański akcent.
Rietwienko w duchu nakazał sobie spokój. Mnóstwo Rawkańczyków przybywało do Ketterdamu w poszukiwaniu pracy, a on nijak nie wyglądał na Griszę. Własne tchórzostwo napełniło go niechęcią do samego siebie, do barmana, do całego miasta. Miał ochotę po prostu posiedzieć i spokojnie sączyć drinka. W barze nie było innych klientów. Nikt nie mógł go znienacka zaskoczyć, a z barmanem, choć nie zamierzał lekceważyć jego muskułów, w razie konieczności z łatwością by sobie poradził. Kiedy jednak byłeś Griszą, nawet stanie nieruchomo mogło być proszeniem się o kłopoty. Ostatnio sporo mówiło się w Ketterdamie o zaginięciach. Griszowie znikali z ulic i własnych domów, prawdopodobnie uprowadzeni przez handlarzy niewolników i przeznaczeni do sprzedaży temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Ale jemu się to nie przytrafi, o nie. Nie teraz, kiedy jest tak blisko powrotu do Rawki. Jednym haustem dopił whisky, rzucił monetę na kontuar i wstał ze stołka. Nie zostawił napiwku. Każdy musi zapracować na swoje utrzymanie. Wyszedł z tawerny na nieco chwiejnych nogach. Odór wilgotnego powietrza niezbyt mu pomagał. Ze zwieszoną głową powlókł się do czwartej przystani z nadzieją, że spacer rozjaśni mu w głowie. Jeszcze dwa rejsy, powtarzał sobie w duchu. Jeszcze kilka tygodni na morzu, kilka miesięcy w tym mieście. Jakoś to zniesie. Zastanawiał się, czy w Rawce będą czekać na niego jacyś starzy przyjaciele. Młody król rozdawał ponoć ułaskawienia, jak tanie cukierki. Ha, tak mu śpieszno było do odtworzenia drugiej armii złożonej z Griszów i zdziesiątkowanej podczas wojny. Jeszcze dwa rejsy, powiedział na głos sam do siebie, przytupując, by się rozgrzać i otrząsnąć z wiosennej wilgoci. Jak to możliwe, żeby o tej porze roku nadal było tak zimno i mokro? Życie w tym mieście przypominało uwięzienie pod pachą lodowego olbrzyma. Przeszedł wzdłuż Graf Canal, drżąc z zimna na widok wciśniętej w jego zakole wyspy zwanej Czarnym Woalem. To tam zamożni mieszkańcy Kerchu chowali dawniej swoich zmarłych, w małych, kamiennych domkach powyżej lustra wody. Wskutek jakiegoś kaprysu klimatycznego wyspę stale spowijały przepływające mgły. Niektórzy mówili, że jest nawiedzona. Przyspieszył kroku. Nie był przesądny. Człowiek obdarzony taką mocą nie miał powodów bać się niebezpieczeństw kryjących się w cieniu. Ale chyba nikt nie lubi przechodzić obok cmentarza, prawda? Opatulił się płaszczem i żwawo przeszedł Havenstraat, wyczulony na wszelkie podejrzane poruszenia w bocznych zaułkach. Niedługo wróci do Rawki, gdzie bez lęku będzie mógł chodzić po ulicach. O ile tylko zostanie ułaskawiony. Poruszał się niespokojnie pod osłoną płaszcza. W wojnie, w której Griszowie stanęli przeciw Griszom, on i jego sojusznicy wyróżniali się brutalnością. Zabijał swoich dawnych towarzyszy, cywilów, nawet dzieci. Trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Król Nikolaj potrzebował żołnierzy, a Rietwienko był bardzo dobrym żołnierzem. Skinął głową strażnikowi w budce przy wejściu do czwartej przystani i obejrzawszy się przez ramię, upewnił się, że nikt go nie śledzi. Wyminął stosy kontenerów, zszedł na przystań, znalazł właściwe stanowisko cumownicze i ustawił się w kolejce do pierwszego oficera, żeby się zameldować. Znał go już z poprzednich rejsów. Wiecznie znękany, nie w humorze, z chudą szyją sterczącą z kołnierza płaszcza, trzymał w ręce gruby plik dokumentów. Na jednym z nich Rietwienko rozpoznał fioletową pieczęć lakową jednego z członków Kercheńskiej Rady Kupieckiej. W tym mieście taka pieczęć była warta więcej od złota. Gwarantowała najlepsze stanowiska postojowe i uprzywilejowany dostęp do portu. A dlaczego radni cieszyli się takim poważaniem i mieli takie wpływy? Dzięki pieniądzom. Dzięki temu, że Ketterdam bogacił się na ich przedsięwzięciach. W Rawce władza oznaczała coś więcej. Tam żywioły były posłuszne woli Griszów, a krajem rządził król z prawdziwego zdarzenia, a nie gromada handlarzy parweniuszy. Owszem, Rietwienko próbował wprawdzie zdetronizować ojca aktualnego króla, ale w niczym nie zmieniało to faktów. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na przyjęcie reszty załogi, oznajmił mu pierwszy oficer, gdy Rietwienko mu się przedstawił. Możesz iść się zagrzać do kapitanatu portu. Czekamy na sygnał od Rady Pływów. To się wam chwali, odparł niewzruszony Rietwienko. Spojrzał na jedną z czarnych wież górujących nad portem jak obeliski. Gdyby istniał choć cień szansy, że potężni i wpływowi członkowie Rady Pływów zobaczą go ze swojej wieży obserwacyjnej, kilkoma starannie dobranymi gestami dałby im do zrozumienia, co o nich myśli. Byli ponoć Griszami. Ale czy kiedykolwiek kinęli choćby palcem, żeby pomóc innym Griszom w mieście? Wesprzeć tych, których szczęście opuściło i którym przydałaby się odrobina ich łaskawości? Nie, odpowiedział sam sobie. Nie kiwnęli. Na Gezena, Rietwienko! Oficer się skrzywił. Piłeś? Nie. Cuchniesz whisky? Rietwienko pociągnął nosem. Kropelkę. Zgodził się. Wytrzeźwiej. Zrób sobie kawę albo weź trochę mocnej jurdy. Ta bawełna musi w 2 tygodnie dotrzeć do Dżerholmu, a my nie płacimy ci za leczenie kaca pod pokładem, zrozumiałeś?
Tak.
Rietwienko machnął lekceważąco ręką. Zawrócił w stronę kapitanatu, ale po paru krokach strzepnął dłonią. Malutka trąba powietrzna wyrwała pierwszemu oficerowi papiery z dłoni i poniosła w powietrze nad portem. Do licha! Zaklął oficer i rzucił się na deski pomostu, usiłując złapać fruwające stronice, nim wylądują w morzu. Rietwienko uśmiechnął się z ponurą satysfakcją i nagle ogarnął go smutek. Był olbrzymem wśród ludzi, utalentowanym szkwalnikiem, znakomitym żołnierzem, a tutaj stał się zwykłym wyrobnikiem, smutnym starym Rafkańczykiem, który za dużo pije i kaleczy Kercheński. Dom, przypomniał sobie. Niedługo wracam do domu. Dostanie ułaskawienie i jeszcze raz udowodni swoją wartość. Będzie walczył w obronie ojczyzny. Będzie spał pod dachem, który nie przecieka, i nosił keftę z niebieskiej wełny podbitą srebrnym lisim futrem. Znów będzie Emilem Rytwienką, a nie jego żałosnym cieniem. Jest kawa, oznajmił recepcjonista, gdy Rytwienko wszedł do biura kapitana portu i wskazał mu stojącą w kącie miedzianą misę. A herbata?
Kawa.
Co za kraj. Rytwienko napełnił kubek ciemną breją, głównie po to, żeby mieć od czego zagrzać ręce. Nie znosił smaku kawy, zwłaszcza bez solidnej domieszki cukru, którego kapitanat już nie zapewniał.
Wiatr się wzmaga,
odezwał się recepcjonista, gdy na dworze zadźwięczał dzwon targnięty podmuchem wichury. Słyszę, odburknął Rytwienko.
Tutaj pewnie za mocno dmuchać nie będzie, ale w porcie...
Cicho! Warknął Rytwienko. Zerwał się na równe nogi i nadstawił ucha.
Ale o co chodzi to...
Rytwienko przytknął palec do ust. Ktoś krzyknął. Ten krzyk dobiegł z okolic miejsca, w którym cumował jego statek.
To tylko mewy. Niedługo wzejdzie słońce, więc...
Rytwienko uniósł rękę. Podmuch powietrza pchnął recepcjonistę na ścianę i przyparł go do desek. Powiedziałem cicho. Zawieszony na ścianie recepcjonista rozdziawił bezradnie usta.
Ty jesteś tym Griszą, którego ściągnęli na statek?
Na wszystkich świętych. Naprawdę musi chłopakowi wycisnąć powietrze z płuc i go udusić, żeby się uciszył? Przez mętne okna było widać jaśniejące obrzasku błękitne niebo. Słyszał też krzyki mew, przepatrujących fale w poszukiwaniu śniadania. Czyżby trunek zmącił mu umysł? Uwolnił recepcjonistę, który osunął się na podłogę. Rozlał kawę, ale nie chciało mu się ponownie napełniać kubka.
Mówiłem, że to nic takiego,
mruknął chłopak wstając.
Nie ma co się gorączkować.
Otrzepał się i wrócił za biurko.
Pierwszy raz widzę jednego z was, znaczy Griszę.
Rytwienko prychnął. Na pewno nie był to pierwszy raz, po prostu o innych chłopak nie wiedział.
Dobrze wam płacą za rejsy?
Nie dość dobrze.
Bo ja...
Cokolwiek jednak recepcjonista zamierzał powiedzieć, utonęło w zgiełku, gdy drzwi wejściowe eksplodowały fontanną drzask. Rytwienko odruchowo zasłonił twarz rękami, uskoczył i przeturlał się za biurko. Do biura weszła kobieta. Czarne włosy, złote oczy. Była z Szuchanu. Recepcjonista chwycił przypiętą pod blatem strzelbę.
— Przyszli po pieniądze na wypłatę! — zawołał. — Nie oddam ani krugę!
Na oczach wstrząśniętego Rytwienki herlawy urzędniczyna wyprostował się niczym jakiś wojownik-mściciel i zaczął strzelać. Na wszystko, co święte, nic tak nie motywuje Kerchenów jak gotówka. Wyjrzał zza biurka w samą porę, żeby zobaczyć, jak wystrzelony ze strzelby ładunek trafia kobietę prosto w pierś. Odrzucona wstecz uderzyła plecami o framugę drzwi i osunęła się na ziemię. W powietrzu rozeszła się gryząca woń prochu wraz z cierpkim, metalicznym zapachem krwi. Żołądkiem Rytwienki targnął żenujący skurcz. Sporo czasu upłynęło, odkąd kogoś postrzelono na jego oczach. W dodatku wtedy była wojna.
Ani krugę, powtórzył z satysfakcją recepcjonista.
Zanim Rytwienko zdążył zareagować, kobieta z szuchaną, zakrwawioną dłonią złapała się framugi, podciągnęła się i wstała. Rytwienkę zamurowało.
Ileż wypił tej whisky?
Kobieta ruszyła naprzód. Spod strzępów rozdartej bluzki przezierała krew, podziurawione śrutem ciało i coś, co połyskiwało jak metal. Recepcjonista usiłował pośpiesznie przeładować, ale była dla niego za szybka. Wyrwała mu strzelbę i jednym zadanym ze straszliwą siłą ciosem powaliła go na ziemię, po czym odrzuciła broń i zwróciła spojrzenie złotych oczu na Rytwienkę. — Weź pieniądze! — wykrzyknął, próbując się odczołgać do tyłu. Wyciągnął z kieszeni niemal pusty portfel i rzucił go w jej stronę. — Bierz, co chcesz! Uśmiechnęła się wtedy lekko. — Z litości? Z rozbawienia? Tego Rytwienko nie wiedział, ale nagle zdał sobie sprawę, że wcale nie przyszła po pieniądze. Przyszła po niego. Nie miało znaczenia, czy jest handlarką niewolników, najemniczką, czy kimś jeszcze innym. Teraz stawi czoło żołnierzowi, nie jakiemuś tchórzliwemu słabeuszowi. Zerwał się na równe nogi. Mięśnie niechętnie go słuchały, ale przyjął postawę bojową i wyciągnął przed siebie ręce. Wichura zawyła w pomieszczeniu, poderwała najpierw krzesło, potem biurko, na koniec parującą misę z kawą i po kolei cisnęła nimi w napastniczkę. Kobieta bez większych emocji odbijała kolejne pociski, jakby odgarniała pajęczyny. Rytwienko skupił moc i gwałtownym ruchem wyprostował ręce. W uszach mu strzeliło, gdy ciśnienie nagle opadło i rozpętał się istny orkan. Może intruska była niewrażliwa na kule. Zobaczymy, jak sobie poradzi z wściekłym huraganem. Warknęła gardłowo, zanim pochwycona w szpony wichury została niemal wyrzucona na zewnątrz. W ostatniej chwili złapała się futryny, próbując do tego nie dopuścić. Rytwienko się roześmiał. Zapomniał już, jakie to wspaniałe uczucie, kiedy się z kimś walczy. Nagle za plecami usłyszał głośny huk, jęk wyrywanych gwoździ i trzask rozdzieranego drewna. Obejrzał się przez ramię. Mignęło mu jaśniejące o świcie niebo, fragment nabrzeża. Ściana zniknęła. Silne ręce złapały go i przycisnęły mu ramiona do boków, uniemożliwiając użycie mocy. Wznosił się. Szybował w powietrzu, a w dole malał port. Zobaczył dach kapitanatu, bezwładne ciało pierwszego oficera na przystani i statek, na którym miał odpłynąć. Z pokładu została sterta potrzaskanych desek. U stóp złamanych masztów piętrzyły się zwłoki. Napastnicy zaczęli od statku. Owionęło go zimne powietrze. Uszy wypełniło nierówne bicie własnego serca. — Proszę! — błagał, gdy wznosili się coraz wyżej, niepewny, o co właściwie prosi. Bojąc się poruszyć zbyt mocno lub zbyt gwałtownie, wykręcił szyję i spojrzał na swojego prześladowcę. Z gardła wyrwał mu się jęk zgrozy, coś pomiędzy szlochem a panicznym skomleniem zwierzęcia w potrzasku. Trzymający go mężczyzna pochodził z Szuchanu. Miał czarne włosy upięte w ciasny kok. Mrużył złote oczy dla ochrony przed podmuchami powietrza, a z pleców wyrastała mu para potężnych skrzydeł łopoczących na tle nieba, wieloprzegubowych, zbudowanych z płótna rozpiętego na filigranowych łukach skutego srebra. Anioł? Demon? Jakiś niezwykły, ożywiony mechanizm? A może Rytwienko po prostu postradał zmysły? Tkwiąc w uścisku porywacza, Emil Rytwienko zobaczył cień, jaki wspólnie rzucali na skrzącą się daleko w dole tafle morza. Dwie głowy, dwoje skrzydeł, cztery nogi. Stał się wielką bestią. A teraz ta bestia go pożre. Jego prośby przeszły w krzyki, ale jedne i drugie pozostały niewysłuchane. Rozdział drugi. Wajlen.
Co ja tutaj robię?
Dziwił się Wajlen. Odkąd poznał Kaza Brekera, ta myśl przebiegała mu przez głowę co najmniej 6 razy dziennie. Ale w noce takie jak ta, noce, w które pracowali, tętniła mu pod czaszką jak głos nerwowego tenora ćwiczącego gamy. Co ja tutaj robię, co ja tutaj robię, co ja tutaj robię, co ja tutaj robię, co... Obciągnął błękitną marynarkę, oficjalny uniform kelnerów klubu Cumulus i próbował udawać, że wcale się nie denerwuje. Wyobraź sobie, że to uroczysta kolacja, powtarzał w duchu. W domu rodzinnym przecierpiał niezliczone krępujące posiłki i tym razem nie było wcale inaczej. Prawdę mówiąc, było nawet łatwiej. Żadnych niezręcznych rozmów o jego studiach, o planowanym rozpoczęciu zajęć na uniwersytecie. Wystarczyło siedzieć cicho, wypełniać polecenia Kaza i wymyślić, co zrobić z rękami. Spleść dłonie z przodu? Za bardzo przypominałby piosenkarza w trakcie recitalu. Z tyłu? Zbytnio po wojskowemu. Próbował po prostu zwiesić je swobodnie przy bokach, ale to też mu nie pasowało. Dlaczego wcześniej nie przyjrzał się baczniej kelnerom? Mimo zapewnień Kaza, że salon na piętrze będą mieli cały dla siebie, Wajlen był absolutnie przekonany, że lada chwila zjawi się jakiś prawdziwy członek personelu, wskaże go palcem i zawoła – oszust! Chociaż i bez tego niemal codziennie czuł się jak oszust. Minął niecały tydzień od ich przybycia do Ketterdamu. Blisko miesiąc od opuszczenia Dżerholmu. Przez większość tego czasu nosił rysy Kuweja, a mimo to, ilekroć własne odbicie mignęło mu w jakimś lustrze albo szybie sklepowej witryny, potrzebował chwili, żeby sobie uprzytomnić, że wcale nie patrzy na obcą osobę. To była teraz jego twarz. Złociste oczy, szerokie czoło, czarne włosy. Jego dawne ja zostało wymazane. I nie był już pewien, czy zna człowieka, który je zastąpił. I w tej chwili stał w prywatnym salonie jednego z najbardziej luksusowych przybytków hazardu w całej pokrywce, zamieszany w kolejne przedsięwzięcie Kaza Brekera. Siedzący przy stole gracz uniesieniem kieliszka zasygnalizował prośbę o dolewkę. Wajlen zerwał się ze swojego stanowiska pod ścianą i skoczył naprzód. Trzęsącymi się rękami wyjął butelkę ze srebrnego wiaderka z lodem, ale lata spędzone na przyjęciach u ojca miały też swoje dobre strony. Umiał przynajmniej tak nalać szampana, żeby piana nie wylała się z kieliszka. Niemal słyszał przy tym kpiący głos Jaspera. Cenna umiejętność, kupczyku! Zaryzykował ukradkowe spojrzenie na Jaspera. Snajper siedział przy stole przygarbiony nad kartami. Miał na sobie sfatygowaną granatową kamizelkę haftowaną w złote gwiazdki i wygniecioną koszulę, której biel odcinała się od jego ciemnobrązowej skóry. Ze znużeniem przetarł twarz dłonią. Grali od ponad 2 godzin. Wajlen nie umiałby powiedzieć, czy zmęczenie Jaspera jest prawdziwe czy udawane. Skoncentrowany na zaleceniach Kaza napełnił kolejny kieliszek. Przyjmuj zamówienia, graczy, mówił Kaz. Jednym uchem słuchaj, co mówi Smith. To zwykła robota, Wajlen. Robota do wykonania. Dlaczego nazywali to robotą? W niczym nie przypominało to prawdziwej pracy. Odnosił raczej wrażenie, jakby lada chwila miał się potknąć i przewrócić. Był o krok od wpadnięcia w panikę. Skupił się na detalach wyposażenia pokoju. Często uciekał się do tej sztuczki, gdy znalazł się w nowym miejscu albo gdy ojciec był w wyjątkowo podłym humorze. Podziwiał wzór z przeplatających się gwiazd na drewnianej podłodze, muszelkowate spoiny żyrandola z dmuchanego szkła, jedwabną tapetę o barwie kobaltu ozdobioną deseniem ze srebrnych chmurek. W pokoju nie było okien, przez które wpadałoby naturalne światło. Kaz twierdził, że w kasynach nigdy nie ma okien. Chodziło o to, żeby gracze stracili poczucie czasu. Wajlen patrzył, jak Kaz rozdaje karty Smithowi, Jasperowi i pozostałym graczom siedzącym przy okrągłym stole. Miał na sobie taką samą błękitną marynarkę jak Wylan. Miał też nagie dłonie. Wylan bardzo starał się nie gapić na nie, nie tylko dlatego, że widok Kaza bez rękawiczek wydawał mu się niezwykły, wręcz niestosowny, lecz przede wszystkim dlatego, że dłonie te zdawały się ożywiane tajemną maszynerią, której funkcjonowania nie pojmował. Kiedy uczył się rysować ludzkie postaci, studiował liczne ilustracje anatomiczne i wyrobił sobie niezgorsze pojęcie o ludzkim układzie kostno-mięśniowym, o tym jak kości, stawy i ścięgna pasują do siebie i tworzą całość. Tymczasem dłonie Kaza poruszały się w taki sposób, jakby stworzono je wyłącznie do manipulowania kartami. Długie, białe palce zginały się i prostowały w swobodnym rytmie. Każdy ich ruch był oszczędny i precyzyjny. Kaz twierdził, że potrafi każdą talię zmusić do posłuszeństwa. Dlaczego w takim razie Jasper przegrywał z Kretesem? Kiedy Kaz przedstawiał im tę część planu w kryjówce na czarnym woalu, Wylan słuchał go z niedowierzaniem i zupełnie wyjątkowo nie on jeden miał wątpliwości. Chwileczkę, odezwała się Nina, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Twój genialny plan polega na załatwieniu Jasperowi kredytu i ustawieniu gry z Cornelisem Smithem?
Smith lubi dwie rzeczy, blondynki i grę w trójkolce o duże pieniądze. Odparł Kaz. Damy mu jedno i drugie. Przez pierwszą część wieczoru ja będę rozdawał, potem Specht przejmie pałeczkę.
Wylan słabo znał Spechta, byłego żeglarza i członka Szumowin, który pilotował ich statek w drodze do Lodowego Dworu i z powrotem. Naprawdę powiedziawszy, Specht ze swoim szpakowatym zarostem i tatuażami wspinającymi się do połowy szyi odrobinę go przerażał. Jednakże nawet Specht miał wątpliwości.
Mogę rozdawać karty, Kaz, powiedział, ale nie umiem ich kontrolować. Nie będziesz musiał tego robić. Od momentu, gdy usiądziesz do stołu, gra będzie uczciwa. Najważniejsze to zatrzymać Smitha przy stole aż do północy. Zmiana rozdającego to krytyczna chwila. Wtedy będzie największe ryzyko, że go stracimy. Kiedy wstanę od stołu, zacznie myśleć o tym, żeby zmienić grę albo w ogóle się zwinąć. Musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, żeby się stamtąd nie ruszył.
Damy radę, zapewnił go Jasper.
Pewnie, Nina zmarszczyła brwi. Tak jak ja w drugiej fazie planu dam radę udawać handlarkę Jourdain Parrem. To się nie może nie udać.
Wylan nie ująłby tego w taki sposób, ale całkowicie się z nią zgadzał, bez zastrzeżeń.
Powinni raczej pilnować, żeby Jasper nie zbliżał się do kasyna, zamiast podsycać w nim umiłowanie ryzyka. Kaz był jednak niewzruszony.
Róbcie swoje, powiedział. Zapewnijcie Smithowi rozrywkę do północy. Wiecie, co jest stawką w tej grze.
Wiedzieli. Życie i nerz. Jak się z tym spierać? Ilekroć Wylan o tym pomyślał, czuł ukłucie wyrzutów sumienia.
Van Eck zapowiedział, że daje im 7 dni na wydanie Kuveja Julbo. Potem zacznie torturować Inez. Ten czas właśnie dobiegał końca. Wylan wiedział, że nie miał szans na powstrzymanie ojca przed wykiwaniem ekipy Kaza i uprowadzenie Inez. Wiedział, lecz mimo to czuł się za to odpowiedzialny.
A co mam zrobić z Cornelisem Smithem po północy? Zainteresowała się Nina.
Spróbuj go przekonać, żeby spędził z tobą noc.
Co takiego? Wykrztusił Matthias, czerwieniejąc się pod czubki uszu.
Nie zgodzi się.
Uspokoił go Kaz. Nina pociągnęła nosem.
Aha, już to widzę.
Nino! Burknął Matthias.
Smith nigdy nie oszukuje przy grze w karty i nie zdradza żony, powiedział Kaz. Niewiele się różni od amatorów, jacy codziennie przechadzają się po baryłce. Przez większość czasu jest porządnym i godnym szacunku obywatelem. zero kantów w interesach i pół kieliszka wina do obiadu. Ale raz w tygodniu lubi poczuć się jak wyjęty spod prawa opryszek. Kiedy siada do gry z ostrymi zawodnikami z nadwschodniej klepki, lubi mieć ładną blondynkę do towarzystwa.
Nina odeła wargi. Skoro taki z niego grzeczny chłopiec, to dlaczego chcesz, żebym go...
Dlatego, że śpi na pieniądzach. I każda szanująca się dziewczyna z nad zachodniej klepki powinna przynajmniej spróbować go uwieść.
Nie podoba mi się to,
oznajmił Matias. Jasper posłał mu swój niewesoły uśmiech rewolwerowca.
Prawdę mówiąc, Matias, wiele rzeczy ci się nie podoba.
Dopilnujcie, żeby od 8 wieczór do północy Smith nie wyszedł z kumulusa, dodał Kaz. To są całe 4 godziny gry, więc zachowajcie czujność.
Nina bez wątpienia się starała. Do tego stopnia, że Wyland nie wiedział, czy powinien ją podziwiać, czy się niepokoić. Włożyła delikatną lawendową suknię z jakimś gorsetem, który w alarmujący sposób podkreślał jej piersi. Mimo że od czasu walki z parem straciła sporo na wadze, nadal zostało jej dość, żeby Smith miał za co złapać. Przysiadła mu na kolanach, zarzuciła rękę na ramię i gruchała słodko do łóżka, gładząc go po piersi. Od czasu do czasu jego dłoń zapuszczała się pod połę jego marynarki, niczym pysk psiaka węszącego w poszukiwaniu smakołyków. Kiedy Nina robiła sobie chwilę przerwy, to tylko po to, żeby zamówić ostrygi albo świeżą butelkę szampana. Wyland wiedział, że poradzi sobie prawie z każdym mężczyzną w prawie każdej sytuacji, uważał jednak, że nie powinna mizdrzyć się do łypiącego na nią pożądliwie prawnika, w dodatku w zimnym kasynie, w przeciągu. Przeziębienie miała jak w banku. Jasper po raz kolejny spasował i sapnął z irytacją. Od 2 godzin powoli, lecz regularnie przegrywał. Grał ostrożnie, ale tej nocy nie sprzyjało mu szczęście. Ani Kaz. Ciekawe, jak mieli zatrzymać Smitha przy stole, kiedy Jasperowi skończą się pieniądze. Czy inni zamożni gracze będą wystarczającą przynętą? Było kilku takich w pokoju. Podpierali ściany, śledzili rozgrywkę i czekali, aż zwolni się jakieś miejsce. Żaden nie miał pojęcia, jaką grę naprawdę prowadzi Kaz. Nachyliwszy się nad Niną, żeby napełnić jej kieliszek, Wyland usłyszał, jak Smith mruczy pod nosem: gra w karty jest jak pojedynek. Drobne draśnięcia i rany przygotowują grunt pod ostateczny zabójczy cios. Smith spojrzał na Jaspera. Ten chłopak wykrwawia się na stół. Naprawdę nie wiem, jak udaje ci się zachować taką trzeźwość myślenia. Nina zachichotała. Smith uśmiechnął się, nie kryjąc zadowolenia. To i tak pestka w porównaniu z prowadzeniem interesów. Tego również sobie nie wyobrażam. Jak ty sobie z tym radzisz?
Czasem sam nie wiem, przyznał z westchnieniem Smith. Miałem ciężki tydzień. Jeden z moich kancelistów nie wrócił z urlopu i zabrakło mi ludzi do pracy.
Wyland omal nie upuścił trzymanej w rękach butelki. Szampan chlusnął na podłogę.
Płacę za to, że mogę go wypić, chłopcze, zrugał go Smith, a nie nosić na ubraniu.
Wytarł szampan ze spodni i dodał półgłosem:
tak to jest, jak się zatrudnia cudzoziemców.
On ma na myśli mnie,
zdał sobie sprawę Wyland, wycofując się pośpiesznie. Nie umiał się przyzwyczaić do tego, że ma twarz przybysza z Szuchanu. Nawet nie mówił w ich języku, co zresztą niezbyt go martwiło, dopóki dwoje turystów z Szuchanu z mapą w garści nie osaczyło go nad wschodnią klepką. Wpadł w panikę. Odpowiedział wyrazistym wzruszeniem ramion i na złamanie karku pognał do służbowego wejścia do kumulusa.
Biedactwo,
rozczuliła się Nina nad Smithem. Przeczesała mu palcami przerzedzone włosy i poprawiła jeden z kwiatków wplecionych w jej własne, jedwabiste blond pukle. Wylan nie wiedział, czy powiedziała Smithowi wprost, że pracuje w domu niebieskiego irysa, ale Smith z pewnością tak właśnie przypuszczał. Jasper rozparł się wygodnie na krześle i zabębnił palcami o rękojeści rewolwerów. Jego ruch zwrócił uwagę Smitha. Imponująca broń, przyznał prawnik. Okładzina z prawdziwej macicy perłowej, jeśli mnie wzrok nie myli, dodał tonem człowieka, który rzadko się myli. Sam mam piękną kolekcję broni palnej, choć nie tak doskonałej jak nowoziemskie rewolwery.
Bardzo chętnie zobaczę twoje pistolety,
zagruchała Nina. Wylan z trudem powstrzymał się od teatralnego przewrócenia oczami i wbił wzrok w sufit.
Będziemy tu tak siedzieć do rana? Spytała Nina.
Wylan starał się ukryć zmieszanie. Czy od początku nie o to właśnie chodziło, żeby zatrzymać Smitha przy stole? Najwyraźniej jednak Nina lepiej go oceniła, bo na twarzy Smitha odmalował się lekki upór.
Bądź cicho. Jeśli wygram dużo pieniędzy, może kupię ci coś ładnego.
Wystarczy mi świeża porcja ostryk.
Jeszcze tamtych nie zjadłaś.
Nina rozdęła nozdrza, jakby brała głęboki wdech w oczekiwaniu męczarni. Od czasu zwycięskiej walki z parem nie miała apetytu i Wylan nie mógł się nadziwić, jak udało jej się przełknąć niemal tuzin ostryk. Zjadła ostatnią i wzdrygnęła się lekko.
Pychota,
wymruczała, posyłając Wylanowi znaczące spojrzenie.
Zamówmy więcej.
To był umówiony sygnał. Wylan doskoczył do stołu i zgarnął ogromny półmisek usłany grudkami lodu i pustymi muszlami.
Pani ma ochotę na przekąskę, powiedział Smith.
Życzy sobie panienka ostrygi?
Upewnił się Wylan. Jego głos zabrzmiał zbyt piskliwie.
A może krewetki w maśle?
A teraz zbyt basowo.
Jedna i drugie. Odparł pobłażliwym tonem Smith. I szampana.
Cudownie.
Zachwyciła się lekko pozieleniała na twarzy Nina. Przez wahadłowe drzwi Wylan wymknął się do spiżarni pełnej talerzy, szklanej zastawy i serwetek. Stała w niej też blaszana balia z lodem, a większość ściany naprzeciw wejścia zajmowała winda kuchenna, obok której znajdował się wylot rury głosowej umożliwiającej komunikację z kuchnią. Odstawił półmisek na stół i zamówił świeżą porcję ostryk i krewetek.
— Aha, i butelkę szampana
— dodał.
— Jaki rocznik?
Ten sam, co wcześniej?
Zdarzało mu się słyszeć, jak ojciec z przyjaciółmi dyskutowali o winach jako dobrej inwestycji, ale nie odważył się zaryzykować wskazania konkretnego rocznika. Kiedy wrócił do salonu z zamówionym przez Ninę jedzeniem, Kaz właśnie wstawał od stołu. Wykonał przy tym taki gest, jakby otrzepywał ręce. Sygnał, że krupier kończy zmianę. Specht z szyją obwiązaną jedwabnym fularem, który skrywał tatuaże, zajął jego miejsce. Obciągnął mankiety koszuli i zapytał, kto gra dalej, a kto zamierza się wycofać. Wychodząc do spiżarni, Kaz spojrzał Wylanowi w oczy. To był ten moment. Kaz i Jasper zgodnie twierdzili, że gracze często wiążą swoją szczęśliwą passę z konkretnym rozdającym, więc przy zmianie krupiera mają skłonność do rezygnacji z dalszej gry. Wylan z niepokojem patrzył, jak Smith przeciąga się i wymierza Ninie klapsa w pupę.
Dobrze nam szło!
Stwierdził, spojrzawszy na Jaspera, który z przygnębieniem wpatrywał się w swoją skromną kupkę żetonów.
Ale chyba czas poszukać bardziej obiecującej rozgrywki.
Ale dopiero co podali mi jedzenie,
poskarżyła się Nina, wyginając usta w podkówkę. Wylan zrobił krok do przodu. Nie miał pojęcia, co powinien powiedzieć. Wiedział tylko, że za wszelką cenę muszą zatrzymać Smitha. Czy wszystko w porządku, proszę pana? Czy mogę państwu zaproponować coś jeszcze? Smith jakby go nie słyszał. Jego dłoń nadal błądziła w okolicy pośladków Niny.
W pokrywce nie brakuje miejsc, w których można liczyć na wykwintniejsze jedzenie i lepszą obsługę, moja droga.
Wysoki mężczyzna w prążkowanym garniturze podszedł do Smitha, szykując się do zajęcia jego miejsca przy stole.
— Kończy pan?
— zapytał. Smith skinął przyjaźnie głową Jasperowi.
— Obaj chyba kończymy, co, chłopcze? Powodzenia następnym razem.
Jasper się nie uśmiechnął. — Ja jeszcze nie skończyłem. Smith wskazał jego stosik żetonów.
— Ha, mnie się wydaje, że jednak tak.
Jasper wstał i sięgnął po rewolwery. Wylan mocniej ścisnął trzymaną butelkę. Pozostali gracze odsunęli się od stołu, gotowi albo też chwycić za broń, albo się schować. Ale Jasper tylko odpiął pas z bronią i ostrożnie gładząc lśniące krawędzie rewolwerów, położył je na stole. — Ile za nie? — zapytał. Wylan próbował spojrzeć mu w oczy. — Czy to też była część planu? A jeśli nawet, to co on sobie wyobraża? Przecież uwielbia te rewolwery. Równie dobrze mógłby sobie obciąć rękę i dorzucić ją do puli. Specht odchrząknął i odparł.
Cumulus to nie Lombard. Przyjmujemy wyłącznie gotówkę i kredyt z Gemensbanku.
Skredytuję cię. Odezwał się Smith, udając brak zainteresowania. Jeśli miałoby to ożywić grę. 1000 kruge za oba?
Są warte 10 razy więcej.
5000. 7. 6. A i to tylko dlatego, że mam gest.
Nie rób tego, wypalił Wylan. W pokoju zrobiło się cicho, jak makiem zasiał.
Nie przypominam sobie, żebym prosił pana o radę, odparował lodowato Jasper.
Co za bezczelność, dodał Smith. Odkąd to kelnerzy wtrącają się do rozgrywki?
Nina spiorunowała Wylana wzrokiem.
Panowie, wracamy do gry czy nie?
Wtrącił z niedowierzaniem rozeźlony Specht. Kto wchodzi? Jasper pchnął rewolwery po stole w stronę Smitha, który w zamian podsunął mu wysoki stos żetonów.
W porządku.
Szare oczy Jaspera były zupełnie pozbawione wyrazu. Proszę rozdawać. Wylan najszybciej jak umiał odsunął się od stołu i czmychnął do spiżarni. Talerz z lodem i muszelkami zniknął. Kaz już czekał. Na niebieską marynarkę narzucił długą, pomarańczową pelerynę, naciągnął również rękawiczki.
— Kaz!
— wykrztusił zrozpaczony Wylan.
— Jasper zastawił rewolwery!
— Ile za nie dostał?
— A jakie to ma znaczenie? Zastawił!
— 5000 kruge?
— 6!
— Świetnie. Nawet on nie powinien przepuścić takiej forsy w niecałe 2 godziny.
Kaz rzucił Wylanowi pelerynę i maskę szarego diablika, jednej z postaci z dzikiej komedii.
Idziemy.
Mówisz do mnie?
Nie, do tego idioty, który stoi za tobą.
Kaz odwrócił się do rury głosowej.
Przyślijcie innego kelnera, powiedział. Ten właśnie oblał szampanem paru poważnych graczy.
Ktoś w kuchni zaśmiał się głośno.
Się robi!
Dobiegła z dołu odpowiedź. Chwilę później zdążyli już zbiec po schodach i wybiec przez drzwi dla służby. Kostiumy pozwalały im zachować anonimowość w tłumie nad wschodnią chlebką.
Wiedziałeś, że Jasper przegra. Postarałeś się, żeby przegrał,
rzucił oskarżycielsko Wylan. Kaz rzadko podpierał się laską, gdy przemierzali okolice, w których ktoś mógł go rozpoznać, ale mimo że kulał, Wylan musiał teraz nieźle wyciągać nogi, by za nim nadążyć.
No, oczywiście. Ja albo kontroluję przebieg gry, Wylanie, albo w ogóle nie gram. Równie dobrze mogłem sprawić, żeby Jasper wygrywał w każdym rozdaniu.
To dlaczego?
Nie po to tam przyszliśmy, żeby wygrać w karty. Chodziło o to, żeby zatrzymać Smitha w kasynie. Gapił się na te spluwy niewiele mniej niż na biust Niny, a teraz jest przekonany, że czeka go miły wieczór. Nawet jeśli zacznie przegrywać, nie odejdzie od stołu. Kto wie? Może nawet Jasper się odkuje i odzyska rewolwery?
Mam nadzieję, mruknął Wylan.
Skoczyli na pokład promu, który wschodnią klepką wiózł tłum turystów na południe.
To zrozumiałe.
Co to ma znaczyć?
Ktoś taki jak Jasper wygrywa dwa razy z rzędu i od razu zaczyna mówić o dobrej pasie. A kiedy w końcu przegra, tym gorliwiej wyczekuje następnego uśmiechu losu. Kasyno właśnie na tym zarabia.
To dlaczego kazałeś mu grać? Pomyślał Wylan, ale nie powiedział tego na głos. Dlaczego zmuszasz go, by rozstał się z czymś, co tak wiele dla niego znaczy? Musi przecież istnieć inny sposób na zatrzymanie Smitha przy stole. Tyle, że to były niewłaściwe pytania, bo najważniejsze brzmiało, dlaczego Jasper zrobił to bez choćby cienia wahania. Może wciąż szukał aprobaty u Kaza? Może chciał ponownie wkraść się w jego łaski po tym, jak wskutek jego błędu wpadli w porcie w pułapkę, czego Inés omal nie przypłaciła życiem? A może chciał od Kaza czegoś więcej niż tylko przebaczenia?
Co ja tutaj robię?
Znów zadał sobie pytanie Wylan. Złapał się na tym, że obgryza kciuk i zmusił się, żeby przestać.
Robił to dla Inés. Nie raz ratowała im życie i on jej tego nie zapomni.
Robił to, bo rozpaczliwie potrzebował pieniędzy, a jeśli istniał jeszcze jakiś inny powód, wysoki, smukły powód z nadmierną skłonnością do gier losowych, to w tej akurat chwili Wylan nie zamierzał o nim myśleć. Znalazłszy się na obrzeżach baryłki, pozbyli się peleryn i błękitnych marynarek i krętymi uliczkami ruszyli na zachód, w głąb Zelweru. Matthias czekał na nich w mrocznej bramie przy Handelkanal.
Teren czysty? Spytał Kaz. Czysty.
Przytaknął potężnie zbudowany Fjerdanin.
Światła na piętrze domu Smitha pogasły ponad godzinę temu. Nie wiem tylko, czy służący się położyli. Smith zatrudnia tylko pokojówkę i kucharkę na przychodne. Nie stać go na służbę z prawdziwego zdarzenia. Co że z Niną? Wszystko w porządku. Z Jasperem też. Wszyscy mają się doskonale. Poza mną. Bo ja muszę się użerać z bandą wyłamujących nerwowo palce nianiek. Zostań na straży.
Matthias sprawiał wrażenie, jakby się zastanawiał, czy nie wyrżnąć głową Kaza o mur. Wylan zrobił przepraszającą minę, wzruszył ramionami i pośpieszył za Kazem. Dom Smitha, pełniący zarazem rolę jego biura, stał w ciemnym, odludnym zaułku. Nad kanałem świeciły latarnie, w niektórych oknach płonęły świece, ale wybiła już 10:00 i większość porządnych mieszkańców poszła spać.
Wejdziemy od frontu?
Zdumiał się Wylan.
Tak po prostu?
Użyj oczu zamiast kłapać jadaczką.
Poradził mu Kaz z wytrychami w rękach.
Używam, odparł w myślach Wylan, chociaż nie do końca było to prawdą.
Zwrócił uwagę na proporcje budynku, nachylenie skośnego dachu, róże rozkwitające w skrzynkach na parapetach, ale nie potraktował domu jako zagadki. Zagadki, jak sam musiał teraz przyznać, bardzo łatwej do rozwiązania. Zelwer zamieszkiwali ludzie zamożni, choć nie przesadnie bogaci, przedsiębiorczy, rzemieślnicy, księgowi, adwokaci. Domy były tu więc solidne i schludne, z widokiem na szeroki kanał, ale zarazem stłoczone, pobudowane jeden przy drugim i pozbawione pięknych, prywatnych ogrodów czy przystani. Chcąc się dostać do domu Smitha przez okno na piętrze, musieliby najpierw włamać się do sąsiada, co wymagałoby pokonania dwóch zamków zamiast jednego. Lepiej więc było zaryzykować wejście frontowymi drzwiami i udawać, że mieli pełne prawo się tam znajdować, nawet jeśli Kaz miał się posłużyć wytrychem zamiast klucza. Użyj oczu. Sęk w tym, że Wylan nie lubił patrzeć na świat w taki sposób, jak robił to Kaz. I gdy zdobędą pieniądze, nigdy więcej nie będzie do tego zmuszony. Sekundę później Kaz nacisnął klamkę, drzwi się otworzyły i Wylan usłyszał tupot łap,
zgrzyt pazurów na twardych deskach podłogi i stłumione warczenie. Sfora ogarów Smitha rzuciła się w stronę drzwi. Łyskały białe kły, basowy pomruk dudnił w piersiach. Zanim psy zdały sobie sprawę, że to nie ich pan wpadł z wizytą, Kaz wetknął do ust gwizdek i zagwizdał. Ninie udało się zdjąć gwizdek z łańcuszka na szyi Smitha i schować go pod pustą muszlą ostrygi, którą następnie Wylan wyniósł do kuchni. Nie rozległ się żaden dźwięk. W każdym razie Wylan niczego nie usłyszał. Nie uda się, pomyślał, oczami wyobraźni widząc już, jak potężne zębiska rozszarpują mu gardło. Psy jednak wyhamowały z poślizgiem, wpadając na siebie nawzajem i tłocząc się w zdezorientowanej masie. Kaz drugi raz dmuchnął w gwizdek, modulując dźwięk w taki sposób, by wydać inne polecenie. Psy ucichły i skamląc przypadły do ziemi. Jeden nawet przetoczył się na grzbiet.
Dlaczego ludzi nie da się tak łatwo wytresować?
Mruknął Kaz, przykucnął i podrapał psa po brzuchu. Jego obleczone w czarną skórę palce gładziły krótką sierść. Zamknij drzwi. Wylan wykonał polecenie i oparty plecami o drzwi podejrzliwym wzrokiem mierzył śliniące się psiska. Cały dom śmierdział psem. Mokrą sierścią, tłustą skórą, ciepłym zionięciem przesiąkniętym odorem surowego mięsa.
— No co, nie lubisz zwierząt?
— spytał Kaz.
— Psy lubię, ale tylko te mniejsze od niedźwiedzi.
Wylan zdawał sobie sprawę, że najtrudniejsza zagadka w domu Smitha była dla Kaza nie lada wyzwaniem. Umiał otworzyć niemal każdy zamek i przechytrzyć każdy system alarmowy.
Ale nie potrafił wymyślić prostego sposobu na uniknięcie spotkania ze sforą krwiożerczych ogarów, które mogły im pokrzyżować szyki.
Za dnia psy trzymano w psiarni, ale nocą mogły się swobodnie poruszać po całym domu, podczas gdy rodzina Smitha spała smacznie w wykwintnie urządzonych pokojach na drugim piętrze, odgrodzona od nich żelazną kratą na schodach. Smith osobiście wyprowadzał psy na spacer. Kiedy w drogim kapeluszu dreptał za nimi wzdłuż Handelkanal, do złudzenia przypominał ciągnięte przez psy pękate sanie. Nina zaproponowała, żeby dosypać im czegoś do jedzenia. Smith codziennie przynosił od rzeźnika smakowite kąski dla całej sfory. Podmienienie paczek nie powinno stanowić problemu. Jednakże prawnik pilnowałby, w nocy psy były głodne, dlatego karmił je rano. Zauważyłby, gdyby ukochane zwierzaki zrobiły się nagle osowiałe, a nie mogli ryzykować, że zostanie w domu, żeby opiekować się psami. Musiał spędzić wieczór gdzieś przy wschodniej klepce i nie zauważyć niczego podejrzanego, kiedy wróci. Od tego zależało życie i nerw.